Kochana młodzieży, chciałbym i dzisiaj ponownie razem z wami powiedzieć chwała Panu Bogu.
Chwała Bogu.
Ja myślę, że kiedy sięgniemy tak króciutko myślami do wczorajszego dnia, do tych wspaniałych Bożych łask, Bożych błogosławień, z których Bóg tak obficie przenikał, dotykał, ożywiał nasze serca, przenikając swoją cudowną mocą, myślę, że wszyscy możemy powiedzieć, że dobrze jest nam być z naszym Panem. Dzisiaj, kiedy rozmawialiśmy tu z bratem Danielem, on podsunął taką bardzo ciekawą myśl. Ja, wykorzystując tą jego myśl, podszedłem do jednej z osób i mówię tak: słuchaj, czy wyspałaś się? Tak. Ja mówię, ale tak, coś więcej. Nie wyspałam się. I to tak bardzo chciałbym odnieść do takiego naszej społeczności z Bogiem, naszego przybywania w obliczu naszego Pana. Jeżeli weźmiemy ogólnie całą atmosferę, wspólne podejście, w którym doświadczamy, w którym jesteśmy przekonani, pewni, że jest pośrodku nas nasz Pan, nasz Zbawiciel, nasz Król, nasz Kapłan. I myślę, że każdy wtedy mówi: Panie, jest dobrze nam być z Tobą. Ale kiedy zaczynamy dotykać się naszego serca, naszego wnętrza, naszej osobistej społeczności z Bogiem, to co znajduje się w nas, w naszym życiu, to niejednokrotnie zaczynamy się zatrzymywać i pokazuje się, jak wiele jeszcze mamy do zrobienia w naszym życiu. Dlatego, drodzy, tak bardzo krótko, w kilku słowach takiego wstępu, chciałbym, abyście słuchając Boże Słowo, abyście korzystając z Bożej łaski, z Bożej obecności, z Bożego działania poprzez moc świętego Bożego Ducha w naszym sercu, zanim powiecie: wyspałem się, troszeczkę się zastanowili. Czy później nie będę musiał stawić to nie przed tym słowem, które w pierwszej chwili powiedziałem? Czasami w tym naszym podejściu w życiu jest podobnie, jak wczoraj wspominałem o tym człowieku, który usłyszał pytanie od Bożego Syna, czy ma wiarę. On powiedział: tak, ja wierzę. Ale kiedy uświadomił się, że dzięki tej wierze otrzyma lub nie otrzyma to, czego oczekuje od swego Pana, wraca z powrotem do mistrza i mówi: Panie, ratuj moje niedowiarstwo. Zwróćcie uwagę, jak bardzo jest istotne, kiedy stoimy przed obliczem naszego żywego Boga, abyśmy tak głęboko wnikali do naszego serca. Abyśmy rozumieli tą cudowną Bożą działalność. Ja może tylko rzucę sygnał, abyśmy skierowali nasze spojrzenie na pewne wydarzenie z męża Bożego Eliasza. My wczoraj mówiliśmy o tym ołtarzu, o tym cudownym Bożym błogosławieństwie, o tym ogniu, który spoczął na tej ofierze. Ale później Słowo Boże nam mówi o takim momencie, gdzie Eliasz znalazł się w pewnym miejscu, w którym oczekiwał Boga. Ja może przeczytam to miejsce tak bardzo króciutko, kilka słów komentarza. Jest to 19 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej i czytamy od 11 wersetu. Ja nie będę czytał te słowa, tą sytuację, dlaczego, z jakiego powodu znalazł się tam Eliasz, ale 11 werset mówi tak. Rzekł więc do niego: wyjdź i stań na górze przed Panem. A oto Pan przechodził, a wicher potężny i silny, wstrząsający górami, kruszący skały, szedł przed Panem, lecz w tym wichrze nie było Pana. A po wichrze było trzęsienie ziemi, lecz w tym trzęsieniu ziemi nie było Pana. A po trzęsieniu ziemi był ogień, lecz w tym ogniu nie było Pana. A po ogniu cichy, łagodny powiew. Gdy to usłyszał Eliasz, zakrył płaszczem swoją twarz, wyszedł i stanął u wyjścia tej pieczary. Proszę zwrócić uwagę, jest to taki ciekawy moment. Oto jest człowiek Boży, który potrzebuje, który oczekuje, który czeka na pewne posilenie, pewne wskazówki, pewne działanie Boga w jego życiu. Wychodzi i oczekuje i naraz coś się dzieje. Zaczyna, Słowo Boże mówi, że kiedy on wyszedł i kiedy Pan przechodził, pojawił się potężny wicher, silne wiatry, wstrząsające górami, kruszące skały. I kiedy tak sięgniemy do naszego życia, możemy zauważyć, że w tym duchowym życiu jest to czasami poruszone nasze emocje. Nasze takie wyprzedzanie Bożego działania. Kiedy jesteśmy w zgromadzeniu, Kiedy się modlimy wspólnie i Pan Bóg dotyka swoją łaską, dotyka swoim pokojem, dotyka swoją mocą. I czujemy, zaczynamy odczuwać, że się przybliża nasz Bóg. I bardzo często w tym momencie to jakby powstaje takie pełne w nas zadowolenie. Już jest Pan, bo przecież jest tak wspaniale, bo przecież jest tak głośno, bo przecież jest tak energicznie, bo przecież tak wspaniale czujemy. Wszyscy bardzo głośno się modlą. Ja nie neguję głośnej modli, sam się bardzo głośno modlę. Ale chciałbym zwrócić uwagę na Eliasza. Eliasz nie zwraca uwagi na to, co jest zewnętrzne. On nie zwraca uwagi na to, co jest takie emocjonalne, co jest takie wspaniałe, co jest takie widowiskowe. Ale on czeka. On czeka i Słowo Boże mówi, że w tych, nazwijmy, emocjach nie było Pana. Dalej Słowo Boże mówi, że po tym trzęsieniu, po tym wichrze nastąpiło trzęsienie ziemi. Czyli coś większe, jakieś większe oddziaływanie. Ja myślę, że to trzęsienie ziemi nastąpiło z tego powodu, że Bóg swoim majestatem zbliżył się. I ziemia nie wytrzymywała tej świętości potęgi Boga. Ale znowu Słowo Boże mówi, w tym nie było to, czego oczekiwał Eliasz. Następne Boże wspaniałe działanie, Boża obecność coraz bliżej i bliżej, pojawia się ogień. Ale znowu Słowo Boże mówi, w tym ogniu nie było Pana. I po tym wszystkim nastąpił taki cichy, wspaniały powiew. I Eliasz zrozumiał, że w tym wspaniałym, cichym powiewie przyszedł jego Pan i zaczął z nim rozmawiać. Co ja chciałbym powiedzieć przez to, kochani? Ja kiedyś opowiadałem o takim widzeniu pewnego człowieka, które odpowiada czy odzwierciedla nasz moment, w którym my zaczynamy doświadczać i odczuwać Bożej łaski, Bożej potęgi, Bożej mocy i możemy korzystać z tego wspaniałego Bożego błogosławieństwa. Ja myślę, że wielu was słyszało o tych dzwonach zawieszonych w powietrzu, nazwijmy to w ten sposób. Jeden z ludzi bardzo mocno zastanawiał się nad Bożym działaniem, nad działaniem Bożego Świętego, Bożego Ducha. I Bóg mu w widzeniu pokazuje potężny dzwon, który tak jakby wisiał gdzieś zawieszony w powietrzu. I do tego dzwonu zaczyna przybliżać się taki obłok, chmura, która jest coraz bliżej i bliżej. I im bliżej tego dzwonu, ten dzwon z powodu zbliżającej się tej chmury, tego obłoku zaczyna drżeć, zaczyna reagować. Ten obłok doszedł, nie wiem jak to nazwać, do tego ucha, za który się wiesza dzwon. I kiedy on tylko dotknął tego ucha, dzwon zaczął dzwonić. Ten obok chwilę podtrzymał, postał w miejscu i powoli uniósł się do góry. Ginie ten obraz tego widzenia, jest pokazany ponownie ten sam dzwon. Ten obok schodzi do tego dzwonu, dzwon drży, dzwon odczuwa reakcję tego, nazwijmy mocy, siły tego obłoku, ale nie wydaje głosu. Ten obłok coraz niżej, niżej, niżej. I kiedy już nie było widać dzwonu, tylko obłok, który zakrył całkowicie ten dzwon, z środka, tak jakby z tego obłoku, zaczęło być, można było usłyszeć bicie dzwonu. Dzwon zaczynał wydawać odpowiednie dźwięki. Po pewnym czasie ten obłok zaczął się podnosić i w momencie, kiedy on tylko podniósł się, tylko że ta dolna krawędź tego dzwonu już była widoczna, dzwon przestał dzwonić, choć cały drżał od siły tego obłoku, który go zacienił. Ten obłok spokojnie poszedł do góry. I widzi ten człowiek trzecie widzenie, gdzie znowuż ten obłok schodzi. Dzwon wydaje głos w tym momencie, kiedy jest całkowicie zacieniony, który jest ogarnięty, owładnięty całkowicie tym obłokiem. Ale później ten obłok zaczyna się podnosić. O, widać już tą dolną krawędź dzwonu, dzwon dalej dzwoni. Obłok się podniósł wyżej, już widać połowę dzwonu, dzwon dalej dzwoni. Obłok podniósł się jeszcze wyżej, całkowicie go odsłonił, a dzwon dalej dzwoni. W końcu obłoku już w ogóle nie było, a dzwon dalej dzwonił. I ten człowiek mówi, Boże, jak ja mam to zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi? I wtedy Pan Bóg mu daje zrozumienie, że tym dzwonem jest człowiek. Tym obłokiem jest Boże działanie, jest Boże napełnienie i dotykanie się działanie mocy świętego Bożego Ducha. W tym pierwszym przypadku ten dzwon, czyli człowiek, kieruje swoje spojrzenie do Boga, pragnie Bożej obecności, szuka Bożego oblicza. Bóg zaczyna odpowiadać i schodzi. Schodzi, przybliża się, przybliża. I tylko dotknął, czyli człowiek poczuł w pobliżu, że tak jakby w pobliżu jego jest jego Bóg, jego Pan. Nie czeka dalej, aż zostanie całkowicie wypełniony tą Bożą mocą i siłą. Sam z siebie wydaje dźwięk, zaczyna dzwonić. I wtedy ten obłok się zatrzymał. On nie był w stanie już zapełnić całkowicie człowieka, bo ten dzwon już zaczął dzwonić. Nie czekał na pełne wypełnienie potęgą Bożej mocy, Bożej siły. Pan Bóg nie mógł wykonać za wiele z tym dzwonem i obłok się uniósł. W tym trzecim przypadku ten obłok był w stanie poczekać. Nie wydał, nie wziął, nie przejął inicjatywy w swoje ręce, ale czekał, aż Boża moc, Boża siła przeniknie całkowicie jego serce. I go całkowicie wypełniła, kiedy nie było widać człowieka, nie było widać dzwonu, ale był całkowicie owładnięty Bożą mocą, Bożą chwałą, zaczął dzwonić, czyli zaczął działać w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Ale jemu tak dobrze było w tym Bożym działaniu. To było takie cudowne, takie wspaniałe, takie piękne, takie miłe, takie oczekiwane przez Boga. Bóg wykonał swoją pracę. Obok się zaczął unosić, a ten dzwon dalej dzwoni, dzwoni i dzwoni. Ten środkowy obraz był pokazany prawidłowego przyjęcia od Boga Bożych łask, które spływają na człowieka i prawidłowego zakończenia, że tak określę, kiedy Bóg wykona swoje zadanie zgodnie ze swoim rozporządzeniem. Kiedy to porównamy do tego, co przeczytałem, ja myślę, że to miejsce Pisma Świętego nam tak bardzo wyraźnie mówi. Kochana siostro, kochany bracie, że kiedy Pan Bóg dotyka, przenika, wypełnia swoją mocą, ożywia swoim cudownym Bożym pokojem, jak trzeba się, powiem, nauczyć oczekiwać od Boga, oczekiwać tej pełni Bożej, oczekiwać, aż całkowicie ten dzwon mego życia, to moje serce, moje życie zostanie całkowicie zacienione Bożą mocą, gdzie już nie widać mnie, ale widać tylko Bożą obecność, widać tylko Boże działanie. I pod wpływem tegoż Bożego działania widać tylko tyle, że tak określę głosu, widać tylko tyle działania Bożej mocy w moim życiu, na ile w tej sytuacji, w danej chwili jest Boża wola. A nieraz tak to możemy zauważyć, że nam jest tak dobrze być z Bogiem, tak wspaniale być z Bogiem. I Pan Bóg już wykonał to, co chciał wlać, co chciał, czym nas chciał ubogacić, czym chciał nas wyposażyć, ale nam jest tak dobrze z naszym Panem, że zaczynamy przeciągać. Zaczynamy reagować już my jako ludzie. Zaczynają pojawiać się nasze ludzkie działanie. Co chciałbym, kochani, przez to powiedzieć? Jeżeli mówimy, dochodźcie tego, co jest miłe Bogu, to bardzo jest miłe Bogu, kiedy my uczymy się słuchać głosu Bożego, kiedy my nie przyspieszamy, ani nie opóźniamy Bożego, ani nie przedłużamy Bożego działania, ale kiedy jesteśmy gotowi na to, aby wykonać tylko tyle, ile Bóg mi powiedział. Wy znacie taki przykład wspaniałego męża Bożego Mojżesza. I tam przy tych wodach, gdzie ten człowiek, jeden z najpokorniejszych ludzi na świecie, wspaniały mąż Boży prowadzony przez potęgę Bożego działania, w tym przypadku jednym nie zachował się jak ten środkowy dzwon. Pozwolił sobie coś uczynić od siebie. Być może na bazie własnego doświadczenia, na bazie własnych przeżyć, tych wspaniałych Bożych błogosławieństw. Żeby nie przeciągać, wiecie co usłyszał. Nie wejdziesz do ziemi obiecanej. Kochani, jak ważne jest, jak bardzo istotne jest, abyśmy oczekując na głos Pana Boga, uczyli się otwierać nasze serca. Ja nie mówię, że wyeliminujemy całkowicie naszych emocji. Jest to niemożliwe. Dlatego, że kiedy Boża pełnia dotyka nasze serce, my zaczynamy płakać ze szczęścia, z radości. My zaczynamy głośniej mówić. My jesteśmy gotowi uwielbiać i wywyższać Pana Boga. I jest to pozytywne i dobre. Tylko jak bardzo jest ważne, abyśmy się uczyli, czekali, abyś w pełni, zupełnie przeniknęła nas Boża chwała, Boża moc, abyśmy naprawdę pod wpływem mocy świętego Bożego Ducha wywyższali i uwielbiali imię naszego Boga. Abyśmy czasami potrafili odpowiednio uczyć się reagować. Eliasz przeszedł potężną szkołę. Ja myślę, że gdybyśmy my znaleźli się w podobnej, gdybym ja się znalazł w podobnej sytuacji i miał świadomość, że idzie mój Bóg i miał świadomość, że nastąpił ten wicher, ta burza, to trzęsienie ziemi, abym najprawdopodobniej padł na kolana i krzyczał: Boże, słucham Ciebie, co chcesz do mnie mówić. A okazało się, że to tylko było przybliżanie się Bożej mocy. To była dopiero praca, to było oczyszczanie terenu, być może oczyszczanie mego wnętrza, mego serca, przygotowanie do tego, abym zauważył swoje błędy, pomyłki, w czym powinienem się poprawić, co powinienem zmienić, aby Boża moc i siła Ducha Świętego mogła w pełni przeniknąć i ożywić nasze serca. Kochani, Bogu się podoba, kiedy Jego dziecko jest napełnione mocą Świętego Bożego Ducha. Dlatego apostoł Paweł mówi: bądźcie pełni Świętego Bożego Ducha. Ale nasz Bóg pragnie, aby Jego dziecko uczyło się chodzenia z Nim, aby uczyło się odbierania od Niego Jego łaski, Bożego błogosławieństwa i pokoju, i aby miało świadomość, że mogę tyle wykonać, tyle się radować, tyle się cieszyć, ile Bóg w danej chwili, w danej sytuacji będzie uważał za słuszne. Ja mogę dalej żyć swoim życiem w radości, cieszyć się, że Bóg mnie pobłogosławił, że dał mi siły, i ta radość, to wydłużenie Bożej łaski, ono się odbywa, czy uwidacznia się, wiecie w czym? W czystym, świętym życiu, w sile do przynoszenia owoców, do owocowania dla Bożej chwały, do wypełniania Bożego prawa, do życia w duchu miłości, pokoju i pokory, uniżenia przed Bożym świętym majestatem. Taki jest cel Bożego działania. Znacie to miejsce Pisma Świętego, dlaczego i po co Bóg obdarował nas działalnością, pracą, darami, mocą Świętego Bożego Ducha. Jest jeden cel, abyś ty i ja doszedł do takiego stanu, żeby w tobie był wymalowany, był wyryty obraz Jezusa Chrystusa. To jest cel działania Ducha Świętego, to jest kierunek pracy Ducha Świętego. I czasami tak w tym opisie o Eliaszu Bóg dokonuje poprzez moc swego świętego imienia, trwoży nasze serce, uprzytamnia, uwidacznia nasze wnętrza, byśmy wyszli z tego, co jest niewłaściwe. Czasami w tej burzy zaczynamy zrozumiewać swoje błędy. Czasami w tym trzęsieniu zaczynamy wyrzucać ze siebie to, co jest niewłaściwe. Czasami w tym ogniu Bóg wypala moje własne ja, aby królował Jezus Chrystus w moim życiu. I kiedy takie nastąpi przygotowanie, wtedy Boży pokój, Boża moc, ona ogarnia. Człowiek zostaje wypełniony tą pełnią Bożego pokoju, Bożego miłosierdzia. I to się Bogu podoba. I jest to miłe w oczach Boga, kiedy my potrafimy, kiedy się uczymy, kiedy pragniemy tego, aby doświadczać Bożego pokoju. Drodzy, Bóg nie gniewa się, jeżeli my, modląc się, oczekując Bożego błogosławieństwa, tak bardzo pragniemy i prosimy Pana Boga i oczekujemy i uzewnętrzniamy się przed Bożym obliczem wtedy, kiedy nie widać nas, ale widać tylko i wyłącznie ten Boży obłok, Bożego działania, Bożej łaski, Bożego pokoju. Może taką jeszcze jedną myśl w tym temacie. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu. Wczoraj mówiliśmy o tym, że to, co jest miłe Panu, to są pewne priorytety w naszym życiu. To, co jest tak naprawdę na pierwszym miejscu. Mówiliśmy też wczoraj o tym, że bardzo miłe jest dla Boga, jeżeli nasz czas znajduje się w Jego ręku. Kiedy rzeczywiście nie tylko deklarujemy, nie tylko mówimy, nie tylko analizujemy, że czas naszego nabożeństwa to jest oddany dla Boga, ale kiedy rzeczywiście nasz czas jest w ręce Najwyższego Boga. Mówiliśmy, że to, co jest miłe, to, co powinniśmy dochodzić, w czym wzrastać, to jest Boże polecenie, aby nieść głos Ewangelii dla ludzi otaczających nas. Mówiliśmy też o tym, że to, co jest miłe Panu Bogu, za co Bóg wylewa, a szczególnie w życie młodzieży, swoje błogosławieństwa, To są zdrowe relacje ze swoimi rodzicami. Te Boże oczekiwanie, które skierowane jest do dzieci, ono jest obwarowane wspaniałą Bożą obietnicą, aby ci się dobrze działo, aby były przedłużone dni twojego życia. To, co Panu Bogu się bardzo podoba, to jest to, aby człowiek oczekiwał na Boga. Czym Saul tak bardzo, że tak powiem, prostym językiem podpadł w oczach Bożych? A mianowicie, kiedy wykonał to, co według niego było usprawiedliwione. Dlatego, że taki był dobry zwyczaj, taki był dobry porządek w narodzie izraelskim, że zanim król występował na wojnę, czy robił jakąś bardzo istotną rzecz, były składane ofiary. Ale król Saul nie był upoważniony do tego, aby składać tą ofiarę. Ja myślę, że wy wszyscy sobie przypominacie, ja nie muszę w szczegółach to opowiadać. I wydawało się, jest to usprawiedliwione. Samuela nie ma, a trzeba przystąpić do walki. Nie ma już czasu, ja muszę coś zrobić. Bierze się Saul za to, co nie było zgodne z jego poleceniem. Może był tym pierwszym dzwonem, który nie doczekał, który zabrakło mu cierpliwości, aby czekać na Boże działania, aby czekać na Bożą moc, aby czekać na Bożą łaskę, wziął w swoje ręce. Czy podobało się to Panu Bogu? Czy uzyskał to błogosławieństwo wtedy od Boga? Wszyscy wiemy, że nie. Następną rzeczą, która jest tak bardzo istotna i ważna, co się bardzo podoba naszemu Bogu, w czym powinniśmy wzrastać, jest to Ewangelia Świętego Mateusza, 11 rozdział. Pan Jezus przekazuje, daje polecenie i mówi o pewnej rzeczy, która jest miła w Jego oczach, których On oczekuje, pragnie, aby to się działo w życiu każdego człowieka. Może przeczytam kilka wersetów, a zacznę od 28 wersetu 11 rozdziału Ewangelii Świętego Mateusza. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo, uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. I zwróćmy uwagę na 30 werset. Kiedy mówimy o jarzmie, kiedy mówimy o krzyżu, to na pewno mówimy o pewnych wyrzeczeniach, o pewnym ciężarze, o pewnym niesieniu czegoś w imię Bożego, uwielbienia Bożego imienia, w celu zbawienia własnej duszy. Kiedy mówimy o krzyżu, kiedy mówimy o jarzmie, tak krótko, żeby nie rozciągając, jest to tak jakby ujarzmienie, ukrzyżowanie naszego ciała, które ciągle i ciągle gdzieś chciałoby tam wyskoczyć do przodu. Ale Boże jarzmo, ten weź krzyż swój i naśladuj mnie. Oczywiście on przygniata moje ciało, ale uwalnia moje wnętrze. Kieruje do Boga, kieruje do Bożego majestatu, pozwala, abym korzystał z cudownych, Bożych, wspaniałych obietnic. I 30 werset mówi tak. Albowiem i jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje jest lekkie. I chwała Panu Bogu. I nieraz, kiedy rozmawiamy i ktoś mówi, bracie, czy może i ja tak nieraz podchodziłem, może i wielu z nas, kiedy rozmawiałem, mówi, bracie, ten krzyż jest za ciężkie. To jarzmo, ono już mnie wykańcza, ono mi już dobija. Chciałbym powiedzieć i dać takie w formie pytania, byście się zastanowili. Czy w takim razie to jarzmo, które jest na mnie w tym momencie, jest jarzmem Chrystusowym? Czy czasami to jarzmo wynika z mego niewłaściwego życia i postępowania, które nałożyłem na siebie i faktycznie nie mogę sobie z nim poradzić. I faktycznie tracę wewnętrzny pokój, tracę społeczność z moim Bogiem, nie doświadczam Jego obecności, Jego Bożej łaski, Bożego pokoju. Bo przecież Jezus mówi wyraźnie, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje jest lekkie. Innymi słowami powiedzieć można i odwołać się do słów Biblii, nie nałożę więcej niż znieść człowiek zdoła. To jest Boże działanie, to jest Boża łaska. Tylko człowiek często uwikła się swoimi sprawami, uwikła się swoimi nieprawidłowymi czynami, uwikła się grzechem i to wszystko go tak przegniata, a sceduje i kieruje to wszystko, że to jest właśnie jarzmo, że to jest właśnie ten krzyż. Nie od tego jarzmo Chrystusa, krzyż Chrystusa uwalnia przez spływającą krew na Golgocie i pozwala ci nieść ten krzyż, być w tym jarzmie, które Jezus nazwał, że jest to miłe. Jeżeli chcę być miły w oczach naszego najwyższego Boga, to ja muszę być gotowy. Ja muszę z chęcią pochylić się, że tak określę, i wziąć na siebie swój krzyż, wziąć na siebie to jarzmo. Bo mój Pan, który powiedział, jestem z Tobą, który powiedział, nie opuszczę Ciebie, który powiedział, nie zostawię Ciebie, który powiedział, ja wszystko czynię dla Twojego dobra, mówi, że to, co On nakłada, nie jest za ciężkie. I to, co On nakłada, jest miłe. Bo tak powiedział nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Jeżeli chcę być tym człowiekiem, który wzrastam, dochodzę do tego, co jest miłe, to jeszcze raz powtórzę, chętnie się uchylam, nachylam, aby wziąć na siebie swój krzyż, swoje jarzmo i nieść go przed obliczem najwyższego żywego Boga. Jezus Chrystus pokazał nam właśnie tą drogę, pokazał, w jaki sposób na sobie On to czynił. Drodzy umiłowani, i tutaj zaczyna się kłócić z dzisiejszą ciągle tak zwaną nauką dotyczącą wolności. Jak ciężko, że ci ludzie, którzy tak mówią o wolności, tak naprawdę mówią o niewoli. Bo jeżeli ktoś uważa, że wolność jest wtedy, kiedy nie muszę wykonywać Bożego prawa, to nie jest to wolność, jest to niewola. Dlatego, że wolność Chrystusowa, ona ma takie dwa wspaniałe standardy swojego życia. Pierwsza grupa to jest to, że jeżeli jestem wolny w Jezusie Chrystusie, to znaczy, że jestem uwolniony od grzechu. Grzech nie ma nade mną mocy, nie ma siły. Ja mam siłę do zwalczenia. Ja jestem, spokojnie przechodzę obok rzeczy, które są niewłaściwe. One tak jakby są obok mnie. One nie mają dotknięcia do mnie. Ja jestem bardzo wolny. Kiedyś rozmawiałem z pewnym człowiekiem, który był zniewolony narkotykami. I powiedział w ten sposób, wiesz, ciało uwolnić od narkotyków nie ma problemu. Zamkną mnie, zgodzę się, zwiążą, kilka dni poledzę, głód narkotykowy, ten co ciało bierze, minie i jest sprawa. Tylko wiesz co, gorzej jest z wnętrzem, z myślami, z sercem. Mówi nie o ciało, bo ciało można zwyciężyć. Mówi, ja jako narkoman nie mam, bo to jest chwila zaparcia się, powiedzenia, dobrze, zgadzam się, zwiążcie mnie i ten głód narkotykowy, to ciało zostanie otrute, ale to wnętrze. Jeżeli mówimy o wolności Chrystusowej, to wolność otruwa to wnętrze, ułaskawia to wnętrze, które nie potrzebuje, nie dąży, nie myśli o tym, co jest złe. Drugą rzeczą, która jest charakterystyczna dla wolności Chrystusowej, dla wolności wypływającej z Bożego Słowa, z miłości Golgoty i przelanej krwi, to jest to, że wolność kocha zakon Jezusa Chrystusa. Amen?
Amen.
Wolność kocha zakon Ducha Świętego. Wolność kocha zakon Boży. Wolność podporządkowuje się zakonowi małżeńskiemu. Wolność ta Chrystusowa podporządkuje się prawu, które reguluje stosunki między rodzicami i dziećmi. Wolny człowiek w Chrystusie nie ma problemu z posłuszeństwem rodzicom. Wolny człowiek w Chrystusie nie ma problemu z miłością do żony i szacunkiem. Wolny człowiek w Chrystusie nie ma problemu, aby przyjąć wzorce Chrystusowe na siebie i nieść w tym świecie, mimo tego, że ten świat na to reaguje bardzo negatywnie. Ale kiedy mówimy o wolności, to znaczy, że nie muszę wiele rzeczy czynić, które wynikają z Biblii. To nie jest to wolność. To jest samowola. To jest stan tego człowieka tragiczny. Bogu jest bardzo miłe, aby chrześcijanin, aby jego dziecko wzrastało w tej duchowej wolności, aby to Boże jarzmo nie było dla niego ciężkie. Wczoraj słyszeliśmy takie jedno świadectwo, akurat tutaj jeszcze raz odwołam się do świadectwa Ani, dopóki nie była wolna, miała straszne problemy. A brat Waldek po każdym nabożeństwie musiał mówić Kościół Aniu. Ale być może wtedy ona mówiła, bracie Waldku, ja jestem wolna, więc robię co chcę. Ale kiedy rzeczywista wolność przeniknęła jej serce, znikł problem. Okazało się, że nakrycie głowy do modlitwy nie waży 10 ton. Zwróćcie uwagę. Taki jest bardzo prosty przykład. Czym jest rzeczywista wolność? Mówimy, wolność to znaczy co? Robię to, co chcę. To nie jest prawda. Po drugie, jeżeli jeszcze jedno zdanie, bo już mi czas się skończył i będę kończył, znajdujemy jeszcze taką jedną bardzo istotną rzecz. Wolność Chrystusowa, to co jest miłe dla Boga, to co powoduje, że ja biorę własny krzyż na siebie i go niosę, ona uzewnętrznia, ona uzmysławia człowiekowi, że znajduje się w Bożej rodzinie, w Kościele Jezusa Chrystusa, w tym żywym organizmie swego Pana. I w tym żywym organizmie jest jedna głowa, są tylko dwie ręce, są tylko dwie nogi, są tylko dwoje oczów i tak dalej. Ten, który poddaje się, który jest wolny w Chrystusie, on rozumie, że w organizmie nie ma 100 głów i 300 rąk. Ja myślę, że rozumiecie, co chciałbym przez to powiedzieć. Wolność Jezusa Chrystusa, która przenika serce człowieka, co jest miłe dla Boga, ona uznaje biblijny porządek i porządek biblijny i prawo biblijne. Nigdy wolny człowiek nie nazwie jakiegokolwiek prawa biblijnego, Bożego oczekiwania skierowanego do człowieka tym słowem w cudzysłowie, w tym złym znaczeniu, to jest zakon. Dlatego, że jeżeli ja jestem wolny od grzechu, jestem wolny od nieprawości, to ja żyję w tej głębokiej miłości do Boga. Wiecie, ja jeżdżę bardzo dużo samochodem. I wiecie, kiedy boję się milicjanta, czy policjanta, przepraszam, bo teraz są policjanci, z tej białej czapce, kiedy jest zakaz szybkości na przykład 60, a na przykład ja jadę 90. Kto ten zakon, kto to wymyślił, kto za mądry ten znak postawił, jak mi się bardzo śpieszy. Ale kiedy zrozumiewam, że przepisy ruchu drogowego są po to, abym ja jechał bezpiecznie, dojechał do swojej żony, do swoich dzieci i wnuków, nie mam problemów. Kiedy chrześcijanin ma problem z Bożym prawem? Kiedy je po prostu łamie. Kiedy to prawo dla niego jest ciężarem. Żydzi bardzo często się buntowali. Wyobraźcie sobie, i to jest tak często w życiu chrześcijańskim, na tym już będę kończył. Wiemy o tym, że naród izraelski był prowadzony w pewnym okresie czasu przez wspaniałego męża Bożego Samuela. Możemy nazwać, że to oprócz tego czasu, kiedy panował król Dawid, był jednym z takich złotych okresów życia narodu izraelskiego, gdzie Bóg wspaniale błogosławił, prowadził. Przez tego człowieka Bóg upominał, kształtował, prowadził, wydawał pewne prawo, wyroki, sądził i można by było rozbudowywać cały ten zakres jego pracy. Wydawałoby się, patrząc inni ludzie, ja myślę, że zazdrościli dla tego narodu. Ale co się okazało? Ten naród miał na każdym miejscu, czego byśmy nie dotknęli, o czym byśmy nie porozmawiali, on miał wszystko inne niż wszystkie inne narody. I w cudzysłowie wolność się odezwała. W cudzysłowie. Nie, Samuelu, to jest niemożliwe. My dalej nie będziemy tacy. Dlaczego wszystkie narody mają króla, a my co? My też chcemy mieć króla. Zwróćcie uwagę, gdzie zadziałała ta wolność, która oddala człowieka od Boga? Panie, co z tego, że Ty postawiłeś to prawo, ale ja uznaję, że to jest zakon i ja chcę mieć króla. I wiemy, do czego to wszystko doprowadziło. Dlatego, kochani, jeżeli mówimy o, że dochodzimy, czy chcemy dochodzić tego, co jest miłe w oczach Najwyższego Boga, to słowo zakon w moich ustach nabiera potężnej wartości. Ja nie wiem, czy jest jakieś małżeństwo na tej sali, które chciałoby żyć w związku małżeństwem, które tak dzisiaj propaguje się, wolnym. Czy chce żyć w związku małżeńskim z zakonem? To jest tylko i wyłącznie żona dla mnie, moja i tylko dla mnie i do mojej dyspozycji i odwrotnie. Czy chciałby być taki wolny? No, chcielibyście taką mieć żonę czy takiego męża? No na pewno nie. Ale kiedy mówimy o relacjach z Bogiem, to mi Panie Boże, chwileczkę, to jest prawda, że Ty posłałeś swojego Syna, ale ja i właśnie, i zaczyna się. Jeżeli mówię o tym, że dążę do tego, co chcę, co miało mi się podobać Panu Bogu, to jeszcze raz powiem. Zakon Chrystusa, zakon Ducha Świętego, zakon Boży jest bardzo istotny i ważny. Wybaczcie, że dotknę tej myśli, tak czy ona się przejawiała tutaj, akurat przez świadectwa tych osób, które tutaj stawały na tym miejscu, dotknę tej myśli choćby nakrycia głów naszych sióstr. Akurat mogę mówić, bo zdecydowana większość, chyba wszystkie macie nakryty, więc mogę sobie spokojnie o tym mówić. Nie macie z tym problemu. Ale dotknę tego tematu. Kiedyś rozmawiałem w pewnym miejscu i ktoś mi mówi, słuchaj, to trzeba dać wolność. Wolność siostrom. To siostry mają podejmować decyzje. Jak myślicie? Czy jest to zgodne z Biblią? Ja mówię, słuchaj, to w takim razie musimy dać wolność złodziejom. Musimy dać wolność kłamcom. Musimy dać wolność wszystkim innym, niech oni sami decydują, bo oni biorą na siebie odpowiedzialność. No nie! A dlaczego nie? Dlaczego jedno mogę sobie układać i dodawać do dyspozycji ludzkiej, a drugie nie? Kochani, jeżeli chcemy się podobać Bogu, jeżeli chcemy wzrastać w poznawaniu Pana Boga, wybaczcie, że ja takim się posłużę przykładem, na tym będę kończył. Dlatego, że bardzo kocham swoją żonę i kiedy pobraliśmy się, moja żona taką wielkim namaszczeniem ugotowała wspaniałą zupę. Postawiła tą zupę na stół, szczęśliwa, że jej młody, kochany mąż po pracy się naje. No i faktycznie, ładnie to wszystko wygląda, wszystko ładnie zrobione, ale kiedy zbliżyłem się ku memu przerażeniu, zobaczyłem, że ta zupa jest kalafiorowa. A jeżeli ktoś mnie chce ukarać, to może mi dać kalafiory do jedzenia. I teraz można powiedzieć tak, ja jestem wolny, więc powiem, żono, zabierz sobie tą zupę, jedz, bo ja ją nie jem, bo ja ją nie lubię. I czy to by była wolność tej miłości? Czy to była rzeczywiście ta duchowa, ta małżeńska wolność? Nie, ja wam powiem, że nie wiem skąd wziąłem siłę, ale naprawdę ze smakiem zjadłem tą zupę. Ale kiedy minęło trochę czasu, to wytłumaczyłem żonie, żeby więcej tej smacznej zupy nie gotowałam. Ale w życiu naszym niejednokrotnie tak jest, że my pewne Boże prawo nie patrzymy przez pryzmat Biblii, tylko tego, czego domaga się moje ciało. I to staje się tak jakby wytyczną działania i podejmowania moich decyzji. Ale wolność Chrystusowa to jest ten jest wolny w Chrystusie, który został uwolniony od wszystkiego tego, co się nie podoba Chrystusowi. Który został uwolniony od wszystkiego tego, co nie jest zgodne z Bożą wolą. On jest wolny w Jezusie Chrystusie. Ale to nie znaczy, że jest wolny od Jezusa Chrystusa. A my chcielibyśmy często nieświadomie być wolni od Jezusa Chrystusa, od Jego nauczania, od Jego prawa, a dalej chcąc, aby On błogosławił. Dlatego, drodzy umiłowani, niech to będzie głęboką taką myślą. I ostatnią myśl już nie będę tłumaczył, wam tylko przekażę i proszę, abyście się na tym zastanowili. Kiedy byśmy otworzyli sobie list do Hebrajczyków, 12 rozdział i 28 werset, Słowo Boże mówi tak. Przeto okażmy się wdzięcznymi my, którzy otrzymujemy królestwo niezruszone, I oddawajmy cześć Bogu tak, jak Mu to jest miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. Często w życiu naszym, w praktyce wygląda to tak. Okażmy się wdzięcznymi my, którzy otrzymujemy Królestwo Boże, niezruszone, i oddawajmy cześć Bogu tak, jak nam się to podoba i jak nam to miłe, a On niech to przyjmie. Tak wygląda w praktyce naszego życia. A tutaj jest konkretnie powiedziane, nie liczy się to, co mi się podoba, co mi w jakiś sposób odimponuje, ale pierwsze i na pierwszym miejscu jest to, że oddajemy Bogu cześć z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. Ja, wiecie, nie wiedziałem dziecka, które coś narozabiło, stanęło przed rodzicami, zdaje sobie sprawę, że może uzyskać karę lub nagrodę od rodziców i mówi coś do rodziców i robi koziołki i figa. Ono staje jak struna i czeka i patrzy, co ten rodzic powie, co nie? Pamiętacie, jak dostaliśmy 1 czy 2 w szkole i stawaliśmy przed rodzicami? Jacy byliśmy taktowni, skrupulatni, grzeczni. Wszystko było tak, bo coś zależało od naszych rodziców. I to jest nieporównywalne do tego, kiedy stajemy przed żywym, świętym Bogiem. Wolność w Chrystusie. I dążyć do tego, co Mu jest miłe, to dążyć do tego, aby poprzez posłuszeństwo Ewangelii Jezusa oddać Jemu chwałę, a na siebie ściągnąć Boże błogosławieństwo. I tego z całego serca Wam życzę, abyście o tym pamiętali, w tym wzrastali, w tym żyli. Abyśmy ciągle dążyli do tego, co jest miłe naszemu żywemu Bogu. I myślę, że bardzo miłe jest naszemu Bogu, kiedy my z głębi naszego serca oddajemy Mu chwałę. Kiedy Mu dziękujemy, kiedy wywyższamy. I właśnie chciałbym, kończąc, abyśmy zakończyli naszą taką wspólną modlitwą. Tak serdecznie skierowali oczy na naszego Boga. Ja myślę, że nawet w tym wczorajszym dniu i czwartkowym wieczorem, mówię o wczorajszym, bo wczoraj byłem, więc sam mogłem wiele doświadczyć, przeżyć razem z Wami Bożych łask, Bożego miłosierdzia, ale myślę, że nawet bazując na wczorajszym dniu, ja myślę, że wielu z Was mogło być i podnieść ręce, że Bóg szczególnie dotknął się swoją łaską, szczególnie dotknął się swoim pokojem, swoim miłosierdziem. To, że jesteśmy na tym miejscu dzisiaj, jest wiele więcej Was, to jest dowód, że Bóg realizuje swój plan, który ma w stosunku do nas. Brat Daniel powiedział, jaki to jest plan. Planem Bożym wprowadzić jest nas do tego przepięknego, wspaniałego, nowego Jeruzalem. Tego duchowego Jeruzalem. Ale droga prowadząca do duchowego Jeruzalemu jest wytorowana przez naszego Mistrza i Zbawiciela. My powstańmy i tak serdecznie, tak z głębi naszego serca oddamy chwałę, uwielbimy, wywyższymy to cudowne imię Jezusa. Podziękujemy naszym